O nowej książce Jacka Hugo Badera rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Weźmiemy na warsztat najnowszą książkę Jacka Hugo Badera pod tytułem Audyt. Można powiedzieć, że to nie jest taka typowa książka, tylko ponownie zbiór reportaży, a jeszcze dokładniej zbiór kontynuacji starych reportaży Jacka Hugo Badera, ponieważ większość z tych historii to są historie, które autor miał na swoim warsztacie 20 lat temu, bądź kilkanaście lat temu i po latach doszedł do wniosku, że było bardzo dobrze sprawdzić, co z tymi ludźmi, miejscami, historiami się dzieje dzisiaj.
Znaczy w ogóle ta książka, ten cały audyt jest opowieścią o wykolejeńcach życiowych, jakichś ludziach, jakichś niesamowitych tak naprawdę historiach, które życie napisało. I co ciekawe, to jest też jakby druga część trylogii. On zapowiada jeszcze trzecią część. Pierwszą część, częścią była Skucha. Skucha opowiadała o ludziach, którzy działali w Solidarności, co się z nimi stało. Tutaj autor opisuje osoby takie zwykłe, można powiedzieć, nieuwikłane w historię Polski, tylko po prostu w zwykłą swoją życiową historię. Pisze o wsiach, pisze o miastach, pisze o tragediach ludzkich.
Ja się nie do końca zgodzę z tym, że to nie są osoby publiczne, bo właściwie wiele z nich jest jakimiś rodzajami legend lokalnych, a nawet niektórzy nielokalnych, ponieważ jedna z bohaterek, która porwała dziecko, właścicielka drogerii, to był reportaż Gazety Wyborczej. Śmieszne jest to, że na tych ludziach ciąży rodzaj klątwy. Ta książka udowadnia to, że jeżeli ktoś się plącze raz w życiu, jakieś poważne kłopoty, to rzadko kiedy życie pozwala mu się z nich wyplątać. Mało tego, tu co mnie zafascynowało, i co można jakby jako problem taki ogólny zauważyć, to system resocjalizacji, szczególnie więziennictwa polskiego. Ktoś, kto zawinił i zrobił w życiu coś niewłaściwego, nawet jeżeli tego żałuje, to jeśli pójdzie do zakładu karnego, to już przestanie tam żałować, bo tam trzeba po prostu przetrwać i przetrwa najsilniejszy, najsprytniejszy, najbardziej cwany, najbardziej brutalny. Więc jak tutaj się resocjalizować, kiedy trzeba wśród bandziorów robić sobie respekt? No respekt wśród ludzi, którzy są karani, wyrabia się wyłącznie tylko swoim jakby kunsztem w przewinieniach najczęściej, więc generalnie rzecz biorąc nie ma mowy o żadnej szansie na resocjalizację. Mało tego, ciekawy, powtarzający się motyw ludzi, którzy wychodzą z więzienia, oni chcą tam natychmiast wrócić, ponieważ człowiek, który wychodzi po iluś tam latach z więzienia, on nie ma szansy odnaleźć się w świecie zewnętrznym. 100 zł, do kogo, to co mówi praktycznie każdy z tych więźniów, do kogo oni mają wracać. Dlatego tutaj jedna z najfajniejszych historii to są te historie przyjaźni, miłości, które się nawiązują w więzieniach. To brzmi absurdalnie, ale ci ludzie panicznie próbują nawiązać jakąś relację, która dotrwa do momentu, kiedy oni wyjdą na wolność, bo oni nie mają nic na zewnątrz, ich nie dostosowuje do tego, żeby się odnaleźć w tym świecie.
Na mnie największe wrażenie zrobił ten ostatni rozdział, gdzie jest o badaniach prenatalnych i o aborcji. Na przykład, żeby urodzić jedno dziecko zdrowe, czworo musiało umrzeć, to umierało po 10 minutach od narodzin, albo dokonywana była jakaś tam aborcja w późniejszym terminie. I to jest mocny fragment tej książki, bo o tych więźniach to wiadomo.
To jest socjologia taka.
Ale to jest taka zwykła socjologia, albo ten reportaż właśnie o tej porwanej dziewczynce. To naprawdę też myślałem o tym, że jest jakaś klątwa, fatum, palec Boży, nie wiem.
Nie, to jakby moim zdaniem potwierdza taką może abstrakcyjną teorię, w którą ja osobiście wierzę, że wszystko praktycznie jest w nastawieniu człowieka. Jeżeli ktoś czuje się bardzo winny, to on na siebie ściąga tą karę. Człowiek, który nie odczuwa winy, zobaczmy na po zbrodniarzach, którzy się świetnie czują z tym, co zrobili, nie odczuwają żadnego przewinienia, to oni świetnie funkcjonują, zarabiają pieniądze, wychodzą, dalej funkcjonują w jakichś dziwnych, czarnych biznesach i ich żadna kara nie spotyka. A ludzi, którzy się boją tej kary, ona zawsze dosięgnie.
Jeszcze dobry motyw jest tutaj tych wszystkich załogantów, tych grup anarchistycznych, które podkładały bomby w 80-tych latach i w 90-tych latach. I jak jeden z bohaterów tego reportażu uważa, że każdy ma chip w głowie i ci mityczni oni kierują nim. Jest to bardzo ciekawa książka, taki bardzo wielowątkowy obrazek Polski, to jak się zmieniło to od pierwszych reportaży, jak bardzo Polska się zmieniła. No i ci ludzie też. To, co autor mówi, to jest głównie historia o Polsce. I jestem bardzo ciekawy trzeciej części tej trylogii.
Ciekawe jest też to, że ta książka się bardzo szybko i łatwo czyta, ale jeżeli przeczytamy za dużo na raz, to te historie się zaczynają zlewać, bo to jest jakby jeden bohater, jedna Polska, jeden Polak, niestety z ludzi, którym nie wyszło. jakby kształtuje się ponury obraz nędzy i rozpaczy człowieka nieudolnego, zagubionego, z masą przewinień, który nie potrafi normalnie funkcjonować w takim zwykłym społeczeństwie.
Bardzo dobry reportaż rasowego reportera Gazety Wyborczej Jacka Hugo Badera. Książka wydana przez wydawnictwo Czarne w kooperacji z Agorą. Polecamy.
Jacek Hugo Bader. Audyt. Kolektyw. To koedukacyjny oddział. W męskiej toalecie prawie za każdym razem spotykam kogoś, kto się onanizuje. Energicznie, namiętnie, dziko, z westchnieniami i przewracaniem oczami. To widać, bo kabiny na wszelki wypadek kuse tylko środek ciała przysłaniają, więc jak ktoś onanizuje się na stojaka, można mu spojrzeć głęboko w oczy i nie ma żadnych wątpliwości, po co tam sterczy tak długo, pod rezerwuarem. Bo na tym oddziale spłuczki są wysoko nad głową, tak jak wieszali w latach 60. i 70. Problem tylko z tym, że do takiej instalacji potrzebny jest sznurek albo łańcuszek do spuszczania wody. Ale to przecież oddział psychiatryczny, tylko patrzeć, jak ktoś za jego pomocą targnie się na życie. Więc wszystkie sznurki zmienili na kije do szczotek. No i po wszystkim trzeba pociągnąć za drewienko. Na tym właśnie oddziale odnajduję Piotra. Po śmietnikach w poszukiwaniu butelek, kartonu i puszek, po piwie hula Leszek. Na cmentarzu jest Roman, Wojtek w życiowej próżni, Grzesiek w getcie, to znaczy na najsłynniejszej ulicy krakowskiego Kazimierza, gdzie Steven Spielberg kręcił najwspanialsze sceny swojego najważniejszego filmu, a Brooklyn według jego mieszkańców to najmniej elegancka i najstarsza dzielnica Grudziądza, z którego pochodzi prawie cały kolektyw. Kolektyw, ulubione słowo anarchistów. Było ich kilkanaścioro, dziewczyn i chłopaków. Wojtek był ich ideologiem, intelektualistą, nauczycielem i redaktorem wydawanej przez nich gazety Socrealizm. Piotrek był liderem, inspiratorem czy też prowodyrem, bo to on stworzył organizację, scementował i zmusił grupę do działania. Ale w żadnym razie nie można powiedzieć, że był jej przywódcą, szefem czy wodzem. U anarchistów ich po prostu nie ma. Dowódców się strzela albo gilotynuje. Romek, zwany Umkiem, co po rosyjsku znaczy mądrala, był egzekutorem, samotnym cynglem, najbardziej wyrywnym ze wszystkich i szalonym wykonawcą ochotnikiem. Groźny szajbus. A łyżkę do końca życia trzymał całą garścią, jak dzieciuch. W paczce byli także Grzesiek, zwany studentem, bo nim go wylali, studiował filozofię i teologię w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy, oraz Leszek, który był dwa razy starszy od wszystkich załogantów. Załogant to kolejne słowo, które uwielbiają. Miał 40 lat. Gdym u nich był w 1992 roku i już wtedy uchodził za najbarwniejszą postać w mieście, zaniedbany, nieogolony, z gorejącym wzrokiem, najczęściej na rauszu, ale w niedzielę mył się, golił, czesał, wyciągał z szafy garnitur, krawat, białą koszulę i próbował być normalny.
Było to kolejne wydanie książek Pod lupą, które przygotowali Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa: madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!